Paryżu. Refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger, w studio Grażyna Chmurska i technik Nikola. Serdecznie Państwa witamy w czwartek, 10 kwietnia, poza wiadomościami i przeglądem prasy. Dziś z udziałem Anny Bernhard, Piotra Suchowicza i Krzysztofa Rutkowskiego oraz Ewy Ludkiewicz w Izraelu znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata, a na wstępnie pełne wydanie dziennika RFI. Zacznijmy od wiadomości z ostatniej chwili. Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Tym samym jest on już przez Polskę ostatecznie ratyfikowany. Ogień olimpijski opuścił wczoraj chyłkiem San Francisco, gdzie z powodu rozlicznych demonstracji więcej musiał się ukrywać niż był widoczny, aczkolwiek nie doszło do poważniejszych incydentów. Po wielogodzinnej zabawie w chowanego odwołano nawet ceremonię pożegnalną na lotnisku. Rząd tybetański na wygnaniu wypowiedział się przeciwko zakłócaniu sztafety ze zniczem olimpijskim, a Dalaj Lama, który w drodze do USA zatrzymał się w Japonii, oświadczył, że popiera fakt zorganizowania przez Chiny letniej olimpiady, gdyż naród chiński na nią zasługuje. Aczkolwiek nie omieszkał też zaznaczyć, iż siłowe metody zastosowane przez Pekin w Tybecie są anachroniczne, niezbędne jest bardziej realistyczne rozwiązanie. Z daleko posuniętym realizmem Chiny nie zgodziły się właśnie na wizytę w Tybecie pani Louise Arbour, wysokiej komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Pani Arbour wyraziła już 27 marca zamiar udania się do Tybetu po krwawych zamieszkach z 10 marca w lasie, ale Pekin odpowiedział, że jest to niemożliwe, choć nie wykluczył zorganizowania takiej wizyty w terminie późniejszym. 7 ekspertów ONZ od praw człowieka dało w czwartek wyraz głębokiemu zaniepokojeniu w związku z represjami w Tybecie. W wydanym komunikacie przytaczają oni informacje mówiące o strzelaniu przez siły bezpieczeństwa do manifestantów i o aresztowaniu ponad 570 mnichów tybetańskich, w tym również dzieci, podczas operacji przeciwko dwóm klasztorom z końcem marca. Eksperci ONZ domagają się od władz, aby wpuściły do Tybetu dziennikarzy i niezależnych obserwatorów. Wszystko to nie ułatwia zadania politykom europejskim, z których część, jak prezydent Sarkozy, uzależnia bojkot ceremonii otwarcia igrzysk od postawy chińskich władz. Przycisnęli ich dziś do muru eurodeputowani, którzy miażdżącą większością głosów przyjęli rezolucję zachęcającą ich do bojkotu, jeśli Pekin nie wznowi dialogu z Dalaj Lamą. Jeszcze obszernie do tego wrócimy, na razie zaś dodajmy, że premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown zapowiedział w środę, iż nie będzie w Pekinie na otwarciu olimpiady, natomiast będzie na jej zamknięciu z tej prostej przyczyny, że Londyn organizuje igrzyska następne.
Przewodniczący Komitetu Olimpijskiego Jacques Rogge przypomniał Chinom wcześniej składane obietnice poprawienia sytuacji w dziedzinie przestrzegania praw człowieka. Przyznał też, że Pekin i ruch olimpijski przeżywają obecnie kryzys, ale nie jest on największy w historii olimpiady i że zostanie przezwyciężony. Zapewnił też sportowców, którzy wybierają się do Pekinu, że Chiny zobowiązały się do pewnych rzeczy i mają obowiązek moralny dotrzymać obietnic, zwłaszcza dotyczących kwestii społecznych i praw człowieka. Deklaracja przewodniczącego Komitetu Olimpijskiego spotka się z natychmiastową odpowiedzią władz chińskich, które przez rzecznika MSZ-u podkreśliły, że nie jest rolą osoby odpowiedzialnej za olimpiadę i podpisującej się pod kartą igrzysk wprowadzanie czynników politycznych zupełnie nie na temat. Koniec cytatu. Do stolicy Chin przybyli przedstawiciele 205 narodowych komitetów olimpijskich i na tym właśnie forum zabierał głos Jacques Rogge. Uspokajał on delegację, a także sportowców, zapewniając, że wszystko wróci do normy po obecnym kryzysie. Zostało nam jeszcze 120 dni, by zrobić wszystko, aby igrzyska były sukcesem, powiedział przewodniczący komitetu, potwierdzając, że znicz olimpijski będzie kontynuował swą trasę, jak to zaplanowano, a wydarzenia w Paryżu czy San Francisco niczego tu nie zmieniły. Znicz jest teraz oczekiwany w Buenos Aires.
Być może to manewr dywersyjny. W każdym razie chińskie władze poinformowały o rozpracowaniu grupy terrorystycznej, która zamierzała jakoby porywać podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie sportowców, dziennikarzy i inne osoby. Rzecznik Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Wu Heping powiedział na konferencji prasowej, że na przełomie marca i kwietnia aresztowano 35 osób pochodzących z prowincji Xinjiang na północnym zachodzie Chin. Żyje tam muzułmańska mniejszość ujgurska, walcząca o utworzenie niepodległego wschodniego Turkestanu. Wedle Wu rozbito także inną grupę terrorystyczną z tejże samej prowincji, zatrzymując w sumie 45 osób i konfiskując materiały wybuchowe oraz broń. Zdaniem ekspertów cytowanych przez AFP, rzekome islamskie zagrożenie wydaje się mocno przesadzone. Tu Paryż RFI. Mieszkańcy Nepalu udali się w czwartek do urn, aby wybrać członków Zgromadzenia Konstytucyjnego. Pierwszym od 9 lat wyborom powszechnym towarzyszył entuzjazm, ale nie były też wolne od przemocy.
Premier Giriya Prasad Koirala nazwał to wydarzenie historycznym momentem rozpoczynającym nową erę. Nepalczycy wybierają zgromadzenie, które ma przygotować nową konstytuantę kraju i obalić de facto monarchię hinduistyczną rządzącą w Katmandu od ponad 200 lat. 135 tysięcy policjantów czuwa nad bezpiecznym przebiegiem głosowania. Sytuacja w wielu regionach jest napięta. We wtorek i środę w starciach z policją zginęło 8 członków maoistowskiej partii. Dzień wcześniej zastrzelony został przez nieznanych sprawców kandydat tego ugrupowania. Przypomnijmy, że w 2006 roku maoistowscy rebelianci podpisali porozumienie pokojowe z rządem Nepalu, formalnie kończąc wojnę domową. Nie wszystkie jednak ugrupowania złożyły broni zbrojne. Grupki komunistów działające na południu kraju nawoływały do bojkotu tych wyborów, ale Centralna Komisja poinformowała, że w zasadzie głosowanie odbywa się spokojnie. Komentatorzy obawiają się jednak, że wielu aktorów nepalskiej sceny politycznej nie jest gotowych uznać ewentualną porażkę wyborczą. Ze względu na skomplikowany system wyborczy, jak podkreśla AFP, na ostateczne wyniki głosowania trzeba będzie poczekać co najmniej kilkanaście dni.
Do straszliwej tragedii doszło w Tajlandii, gdzie podczas transportu ciężarówką chłodnią udusiło się 54 nielegalnych imigrantów birmańskich, w większości kobiet, próbujących dostać się do pracy w kurorcie Phuket. W kontenerze służącym do przewozu mrożonych ryb na 12 metrach kwadratowych stłoczonych było 121 osób. Z 67 Birmańczyków, którzy przeżyli, 10 pozostaje w szpitalu, a pozostałych aresztowano. Imigranci, którzy zapłacili za szmugiel po 157 dolarów za osobę, wielokrotnie walili w ściany komputera, w którym nie działała wentylacja. Kierowca jednak nie reagował. Dopiero po dłuższym czasie, gdy zorientował się, że część Birmańczyków nie żyje, uciekł z miejsca zdarzenia. W zamachu samobójczym dokonanym przy pomocy samochodu pułapki w Kandaharze na południu Afganistanu co najmniej 8 cywilów zginęło, a 29 osób zostało rannych, w tym 3 żołnierzy najprawdopodobniej z międzynarodowej koalicji. Miejscowa policja twierdzi, że celem zamachowcy był kanadyjski konwój wojskowy NATO, ale Kanadyjczycy temu zaprzeczyli. We Francji wszczęto postępowanie sądowe w odpowiedzi na skargę wniesioną przeciwko firmie naftowej Total przez 2 rosyjskie regiony nadwołżańskie, Wołgogradu i Saratowa, które domagają się bagatela 170 miliardów dolarów. Władze tych regionów uważają, że tyle one straciły w efekcie niewywiązania się przez Francuzów z umowy na eksploatację złóż ropy, podpisanej rzekomo w 1993 roku przez spółkę Elf, przejętą później przez Total. Adwokat tej ostatniej firmy mówi o ewidentnej manipulacji i zapewnia, że do podpisania umowy w ogóle nie doszło. Już po raz 5 w ciągu 2 tygodni zmobilizowali się we Francji licealiści protestujący przeciwko przewidzianej na jesień likwidacji miejsc pracy w edukacji narodowej. W samym Paryżu, wedle Związku Licealistów, manifestantów było co najmniej 30 tysięcy. Kilkutysięczne demonstracje odbyły się też m.in. w Grenoble, Toulouse i Lyonie. W pochodach uczestniczyło także wielu nauczycieli. 6 tysięcy pracowników zakładów samochodowych Dacia, rumuńskiej filii Renault, zebrało się na wiecu w Piteszti. Strajk w Daci trwa już od 3 tygodni i kosztuje francuską firmę parę milionów euro dziennie. Robotnicy domagają się podwyżki płac o 65%, uważając, że należy im się udział w bardzo wysokich zyskach przedsiębiorstwa. Rumunia, przebudź się, nie chcemy być niewolnikami Unii. Taki napis widniał na jednym z transparentów. Boeing 737 polskich linii Central Wings z powrotem lądować musiał awaryjnie na Okęciu wkrótce po starcie do Edynburga, prawdopodobnie z powodu błędu czujnika podwozia. Wcześniej załoga latała wokół Warszawy, by wypalić paliwo. 121 pasażerów ewakuowano specjalnym rękawem. Kilka osób skakało też na ziemię ze skrzydła. Jedna z pasażerek uszkodziła sobie nogę, a druga zasłabła. Tu Paryż, Radio France International. Polska jest najbardziej rzetelnym w Unii Europejskiej rzecznikiem bezpieczeństwa Izraela i sprawiedliwego ładu politycznego w tej części świata, mówił w środę Donald Tusk na wspólnej konferencji prasowej z Ehudem Olmertem z Jerozolimy. Telefonuje Ewa Ludkiewicz.
Wizyta premiera Polski Donalda Tuska w Izraelu nie dostała wśród publiki izraelskiej tyle rozgłosu, na jaki zasługiwała. Tak jak często dzieje się w tym rejonie, inne wiadomości znalazły się na miejscu pierwszym. Izraelczycy bardziej przejęli się ostatnim atakiem terrorystów na południu kraju i trwającym alertem, że tego rodzaju ataki mogą powtórzyć się przed nadchodzącym świętem Paschy. Wzmianki o wizycie ukazały się szczególnie w dzienniku Haaretz. Haaretz pokazał premiera Tuska uczestniczącego w inauguracji Roku Polskiego w Izraelu. Główną atrakcją wieczoru była premiera spektaklu Madame Butterfly z udziałem miejscowych solistów orkiestry i baletu w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Koprodukcja polsko-izraelska zostanie zaprezentowana podczas 10 wieczorów. W Cinemateku w Jerozolimie przez cały miesiąc odbywa się retrospektywa filmów Kieślowskiego. Zdjęcie premiera Tuska pod ścianą Pałacu w Jerozolimie, do której premier wtyka kartkę, pokazano we wszystkich innych gazetach izraelskich, a także w jednym z dzienników telewizyjnych. Trzeba pamiętać, że jest to pierwsza wizyta premiera Polski w Izraelu od 9 lat. Wiele zmieniło się na lepsze w stosunkach polsko-izraelskich od tego czasu. Premier Tusk powiedział wczoraj w Jerozolimie, że w Polsce nie będzie tolerancji dla antysemityzmu. W czasie konferencji z premierem Izraela Olmertem Tusk podkreślił, że Polska jest jednym z najbardziej Izraelowi przyjaznych krajów w Unii Europejskiej. Dzisiejsza gazeta Haaretz pisze, że Polska i Izrael podpisała wiele umów na temat różnego rodzaju transakcji broni między dwoma państwami. Izrael jest szczególnie zainteresowany jeszcze jedną transakcją, mianowicie dostarczenie Polsce dwóch samolotów Boeing produkowanych w Izraelu. Dzisiejsza wizyta premiera Tuska w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie odbyła się pod znakiem coraz lepszych relacji naukowych między dwoma krajami. Trzeba pamiętać, że relacje te istnieją dopiero od kilkunastu lat. Dla wielu Izraelczyków Polska w dalszym ciągu symbolizuje miejsce, w którym zginęli ich bliscy podczas Holokaustu. Instytut Pamięci Yad Vashem już od szeregu lat próbuje uczyć młodzież historii prawdziwej, często bolesnej, ale taką, jaką była. Pokazuje okupację Polski, jej podział i mord polskich uczonych i księży katolickich w obozach hitlerowskich. Na ekspozycji pokazana jest organizacja Żegota, która pomogła Żydom w czasie okupacji. Profesor Władysław Bartoszewski, jeden z tych, którzy założyli organizację Żegota, był członkiem delegacji Tuska. Mógł oczywiście nie po raz pierwszy obejrzeć swoją własną fotografię, tym razem w obecności premiera Polski. Premier Tusk powiedział, że uczyć tego, co się stało, jest najważniejsze. Że sprawcy i niedoszłe ofiary są jeszcze między nami. Yad Vashem jest jednym z miejsc, które przypomina ludzkości, żeby coś takiego nigdy więcej się nie powtórzyło. Minister Kultury Polski, pan Bogdan Zdrojewski, też członek delegacji, przy pomniku Kolczaka w Yad Vashem wręczył dyrektorowi Instytutu Yad Vashem polski model zasłużony kulturze Gloria Artis za działalność w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego. Wizyta premiera Tuska w Yad Vashem była bardzo udana i przedstawiciele obu stron obiecali, że będą działać dalej, aby stosunki między obu narodami jeszcze się polepszały. Dla Radia RFI Ewa Ludkiewicz, Jerozolima.
Był to dziennik Radio France International, a na przegląd prasy paryskiej zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski i Piotr Rosochowicz.
Na pierwszych stronach paryskich gazet znajdujemy fotografię pani w niepodeszłym jeszcze wieku i o wyrazistych rysach i nosie przypominającym nieco kształtem słynne zadarcie nozdrzy naczelnika Kościuszki. Fotografia przedstawia panią sekretarz stanu do spraw ekologii w rządzie francuskim oraz drugą postać w rządzącej partii UMP Nathalie Kościuszko-Morizet. Dlaczego pani Kościuszko znalazła się na pierwszych stronach paryskiej prasy? Bo wywołała skandal polityczny we Francji, kryzys rządowy i atak szału zarówno premiera Fillona, jak i głównego patrona partii UMP i prezydenta Francji w jednej osobie, Nicolas Sarkoziego. Paryska prasa, Libération, Le Figaro, Le Parisien, rozpisuje się w czwartek o politycznym trzęsieniu ziemi z kościuszkowskiego powodu. Trzeba skandal opowiedzieć, zaglądając do paryskich gazet. Otóż francuskie Zgromadzenie Narodowe przegłosowało niewielką większością głosów prawo o dopuszczalności we Francji upraw genetycznie modyfikowanych. Pani Nathalie Kościuszko-Morizet, ekologistka związana z przeciwnikami owych genetycznie modyfikowanych upraw, nazwała swojego bezpośredniego przełożonego, pana Jean-Louis Borloo, ministra od spraw gospodarki przestrzennej, ekologii i równomiernego rozwoju, tchórzem i zarzuciła mu, że nie poznał się dokładnie z projektem prawa. I rozpętało się piekło. Jak zgodnie twierdzą dziennikarze Libération, Le Figaro i Le Parisien, premierowi Fillonowi wystąpiła dosłownie piana na wargach, a prezydent Sarkozy miał podobno powiedzieć w krótkich, żołnierskich, stanowczo żołnierskich, zgodnie z jego upodobaniami, słowach, albo pani Kościuszko przeprosi, albo... Więc pani Nathalie Kościuszko-Morizet przeprosiła. Huk jednak i pomruk rozszedł się w związku z tą aferą wielki. Powtarzam, że francuskie gazety twierdzą, że z powodu tchórza pani Kościuszko-Morizet mało co z rządu francuskiego nie wyleciała. A sam rząd francuski o mało co z powodu pani Kościuszko-Morizet nie upadł. Libération w artykule wstępnym zauważa, że tego rodzaju naciski na panią Kościuszko należy uznać za upokarzające. Góra, same szczyty francuskiej władzy naciskały, by przyszła do Canossy, ale właściwie dlaczego? Prezydent Sarkozy naciskał i wszyscy inni, i premier naciskał, ale przecież to właśnie prezydent Sarkozy nie tak dawno na salonie rolniczym popisał się przecież znacznie bardziej dziarskim odezwaniem, co prawda nie do swego ministra, tylko anonimowego, jak zwykli powiadać francuscy dziennikarze, osobnika. No i co? Ano nic. Co wolno wojewodzie, to nie tobie praprawnuczko naczelnika, chciałoby się powiedzieć. Wystąpienie pani Nathalie Kościuszko-Morizet wpisuje się w całą serię niedawnych wpadek lingwistycznych członków francuskiego rządu. Głównie zresztą kobiet. Paryskie gazety przypominają, że w październiku ubiegłego roku pani Fadela Amara, sekretarz stanu do spraw polityki miejskiej, a dawniej szefowa organizacji kobiet pochodzenia arabskiego o wdzięcznej nazwie Ani Kuchta, Ani nazwała projekt prawa o pobieraniu od imigrantów DNA mianem wstrętnego świństwa. Jej wystąpienie wywołało burzę. Również w październiku ubiegłego roku sekretarz do spraw tzw. Solidarności Aktywnej w stanowczych słowach zaprotestował przeciwko pomysłom własnego ugrupowania politycznego, czyli UMP, by usuwać bezdomnych, nieposiadających ważnych papierów z przytułków i schronisk. Ministrowie zaciskali szczęki z wściekłości. W grudniu pani Rama Jade, czarnoskóra pani sekretarz stanu do spraw praw człowieka, powiedziała z powodu wizyty pułkownika Kaddafiego w Paryżu, że Francja nie jest wycieraczką, którą libijski dyktator może wycierać swoje brudne nogi. W ubiegłym tygodniu Rama Jade powiedziała, że prezydent Sarkozy postawił Chinom warunki, które muszą spełnić, by prezydent Francji przyleciał na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. We francuskim rządzie zapanowała panika, a pani sekretarz musiała się gęsto tłumaczyć. O czym to wszystko świadczy, pyta Libération. O tym, że niektórzy niedoświadczeni członkowie rządu francuskiego nie opanowali jeszcze nowomowy i martwego języka politycznej poprawności. Tego się trzeba nauczyć, jeśli chce się w rządzie pozostać.
Słuchają państwo Paryża, RFI.
Philippe Ricard i Marc Roche piszą na łamach Le Monde o ostatnich decyzjach brytyjskiego premiera Gordona Browna na temat zdecydowanego jego bojkotu uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Eurodeputowani natomiast domagają się wspólnej decyzji obowiązującej w całej Unii Europejskiej. Decyzja premiera Wielkiej Brytanii kładzie się na stosunki brytyjsko-chińskie tym większym cieniem, że to przecież Londyn jest organizatorem następnych igrzysk w roku 2012. Na miejsce premiera pojedzie jedynie brytyjski sekretarz stanu Theresa Jowell. Co prawda Downing Street powtarzał przed przybyciem ognia olimpijskiego do Londynu, że Brown do Pekinu na otwarcie pojedzie, potwierdzał to nawet podczas niedawnej wizyty w Wielkiej Brytanii Nicolasa Sarkozy'ego, ale teraz sytuacja jest jasna. Dużą rolę w podjęciu takiej decyzji, pisze Le Monde, miała brutalna postawa chińskich organizatorów igrzysk, którzy w Londynie znicza pilnowali w taki sposób, że myśleli, że są u siebie w kraju. W Paryżu nie było lepiej. Zresztą chińscy ochroniarze czują się wszędzie na całym świecie jak u siebie w domu. Przypuszcza się, że dużą rolę przy podejmowaniu takiej decyzji odegrało lobby zjednoczone pod banderą Free Tibet, czyli dajcie wolność Tybetowi. Lobby, w którym dużą rolę odegrały organizacje typu Amnesty International i Reporterzy bez Granic. Eurodeputowani z kolei zaapelowali do sprawującego w sierpniu funkcję szefa UE, prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego, o wypracowanie wspólnego europejskiego stanowiska w sprawie uczestnictwa lub nie w uroczystościach w Pekinie głów państw i rządów krajów należących do Unii. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso chce sprawę poruszyć podczas przyszłotygodniowej wizyty w Pekinie. Ma spotkać się tam z prezydentem Chin Ludowych Hu Jintao i premierem Wen Jiabao. Le Monde kończy komentarz stwierdzeniem, że prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush zapowiedział ze swej strony w Waszyngtonie, że tak czy inaczej weźmie udział w uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskich, ale obiecał, że temat przestrzegania praw człowieka będzie jednym z najważniejszych podczas jego rozmów z przywódcami chińskimi.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Przy głosowanej znakomitą większością głosów rezolucji Parlament Europejski położył nacisk, by uzależnić obecność przywódców unijnych podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich od podjęcia przez Pekin dialogu z Dalai Lamą. Wcześniej w Brukseli odbywała się burzliwa dyskusja. O komentarz poprosiłam europosła Janusza Onyszkiewicza.
Istotnie dyskusja była burzliwa, ale jej burzliwość nie wynikała z chęci osłabienia wymowy propozycji rezolucji, ale tylko kilku kwestii związanych na przykład właśnie z ewentualnym bojkotem Igrzysk Olimpijskich. Myślę, że bardzo jest istotne, że parlament jednak i to bardzo wyraźnie, wyraźną większością głosów swoje stanowisko wyjawił, a w tym stanowisku jest nie tylko potępienie tych działań władz chińskich i tego brutalnego tłumienia demonstracji w Tybecie, ale także ocena w ogóle polityki chińskiej w Tybecie, przywołanie rozmaitych zobowiązań Chin, to było w dyskusji, dotyczących pełnej autonomii Tybetu i w związku z tym apel do władz chińskich, żeby tą autonomię Tybetu szanowały i żeby jej kształt w końcu wynegocjowały z Dalai Lamą, z którym powinny rozpocząć rozmowy jak najszybciej. Jeśli natomiast chodzi o udział polityków w ceremonii otwarcia, to raczej parlament składa się do tego, żeby ten udział uzależnić od ewentualnych dalszych kroków władz chińskich, a w szczególności cały czas chodziło nam w czasie dyskusji i w tej rezolucji także i o to, ażeby Chiny nie mogły wykorzystać tej olimpiady w taki sposób, w jaki wykorzystały olimpiadę w 1936 roku hitlerowskie Niemcy, a więc do propagowania rzekomych osiągnięć systemu.
Parlament Europejski proponuje, żeby zostało wypracowane jednak wspólne stanowisko. Chodzi o to, żeby przywódcy europejscy albo pojechali, albo nie pojechali do Pekinu na otwarcie.
To prawda. Nasza uwaga się koncentrowała głównie na ceremonii otwarcia, bo to będzie wielki taki festyn o charakterze politycznym, przecież nie sportowym. Sportowcy tam będą tylko pewną dekoracją. Niestety tak tego się należy obawiać. Istotne jest w związku z tym, żeby nie było takiego podziału na kraje, które dadzą wyraz swojemu oburzeniu temu, co się dzieje w Chinach i nie pojadą przedstawiciele tego kraju, oficjalni przedstawiciele, politycy na ceremonię otwarcia i tych krajów, które jednak z tego się wyłamią. I dlatego właśnie jest apel o to, żeby ujednolicić stanowisko i żeby tutaj Unia Europejska chociaż w tej sprawie mówiła jednym głosem i zachowywała się w sposób jednolity.
Kolejny test dla Europejczyków. A pan osobiście jest za bojkotem czy przeciwko?
To znaczy ja nie jestem za bojkotem, jeśli chodzi o uczestnictwo sportowców w tych igrzyskach. Uważam, że to był wielki błąd, że Chinom dano prawo organizowania tych igrzysk. Dano zresztą, zasłaniając się takim listkiem figowym w postaci deklaracji, że Chiny powinny do tego czasu poprawić jednak sprawę praw człowieka, czego Chiny nie zrobiły, a dzisiaj widać to bardzo wyraźnie. Ale mimo wszystko takie dawanie czegoś na wyrost było błędem, no ale to już jest. W związku z tym, gdybyśmy ogłosili bojkot, to najprawdopodobniej on nie byłby specjalnie skuteczny, tak jak nie był skuteczny bojkot ani olimpiady w Moskwie, ani później olimpiady w Stanach Zjednoczonych, więc to by nie zadziałało, a ukarałoby tylko tych sportowców, którzy przecież o olimpiadzie marzyli, dla których występ na olimpiadzie to jest jakby ukoronowanie ich kariery sportowej.
Bardzo panu dziękuję.
La radio du monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Jean Nouvel, francuski architekt, którego realizacje wielokrotnie opisywaliśmy w naszych audycjach, został tegorocznym laureatem Nagrody Pritzkera. Zostanie mu ona wręczona 2 czerwca w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. Nie jest to pierwsza prestiżowa nagroda, jaką zdobył Jean Nouvel, ale Nagroda Pritzkera, utworzona w 1979 roku, uważana jest za najwyższe wyróżnienie w zawodzie, swoisty odpowiednik Nagrody Nobla z architektury. Wśród francuskich architektów pierwszym jej laureatem był w roku 1994 odwieczny rywal Jean Nouvela, Christian de Portsampart. O ich współzawodnictwie mówiliśmy w tej rubryce w ubiegłym roku. Nagroda została przyznana za całokształt twórczości. Jean Nouvel ma na koncie około 200 zrealizowanych projektów, a także kilka projektów niezrealizowanych, ale nie mniej znaczących, jak choćby projekt 500-metrowego szklanego i półprzeźroczystego wieżowca w podparyskiej dzielnicy La Défense. Jean Nouvel zdobył międzynarodową sławę dzięki projektowi Paryskiego Instytutu Świata Arabskiego, zrealizowanemu w roku 1987. W Paryżu zrealizował ponadto gmach Fundacji Cartiera, w którym zastosował samostojącą przeszkloną ścianę wysuniętą przed szklany również lico budynku. W tym projekcie, który jest odważnym połączeniem akademickiego ćwiczenia na temat architektury biurowej i nowatorskich pomysłów przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii budowlanych, Jean Nouvel zawarł też zapowiedź coraz ściślejszego wiązania obiektu z otoczeniem ogrodowym. Na większą skalę zrealizował to w następnym paryskim projekcie Muzeum Branly. Projekty i realizacje poza Francją zaczęły się mnożyć od drugiej połowy lat 90. Wymieńmy hotel i wieżowiec przy Museum of Modern Art w Nowym Jorku, teatr w Minneapolis, Centrum Kulturalno-Kongresowe w Lucernie w Szwajcarii, Centrum Handlowe Galerii Lafayette w Berlinie, projekty oper w Seulu, Pekinie, Tokio i Dubaju, przeznaczony do realizacji projekt Filharmonii w Paryżu i projekt poprzecinanego przestrzeniami ogrodowymi antywieżowca w podparyskim Boulogne. Projekt, który sam w sobie stanowi program architektoniczno-urbanistyczny. Kilka dni temu Jean Nouvel inaugurował 5,5-hektarowy park Centrum Poblenou w Barcelonie, gdzie zaprojektował specjalny, oszczędny system irygacji roślin. W Barcelonie Nouvel zrealizował wcześniej jajowatego kształtu wieżowiec o kształcie cygara, zwany Torre Agbar, w Madrycie rozbudowę Muzeum Reina Sofia oraz wieżowiec hotelowy. No i nie sposób nie wspomnieć o innych projektach dla Dubaju, na czele z powstającym tam gmachem przyszłej filii Luwru. A projekt wieżowca w dzielnicy La Défense przybrał właśnie nowy kształt po rozpisaniu nowego konkursu. Posłuchajmy reakcji Jean Nouvela dla RFI na ogłoszenie werdyktu Nagrody Pritzkera 31 marca. Jest to fragment rozmowy z Charlotte Idrak z redakcji francuskiej. Jean Nouvel mówił, że nie jest zaskoczony, choć nie spodziewał się tej nagrody akurat w tym roku. Ale bez fałszywej skromności tłumaczy, jaki ta nagroda ma dla niego sens.
Ce qui est important, c'est qu'il y ait une reconnaissance internationale d'une façon de penser.
To, co jest ważne, to wyraz międzynarodowego uznania dla pewnego sposobu myślenia, czyli potwierdzenie, że trzeba skończyć z architekturą seryjną, tą, którą narzuca się w większości miast na całym świecie, z tymi samymi wieżowcami, centrami handlowymi, z tymi samymi typowymi rozwiązaniami, które dostosowuje się tylko z grubsza za pomocą komputera, podmieniając kilka parametrów wciąż powtarzających się w wielkich miastach. Ja walczę przeciw tej architekturze seryjnej i powtarzalnej. Walczę o architekturę specyficzną dla każdej lokalizacji i każdego klienta, który ma prawo do autentycznej i oryginalnej refleksji architekta. I twierdzę, że na tym właśnie polega zawód architekta. Ma on dać siebie wszystko, umysłem i sercem, by sprawić rodzaj prezentu danej dzielnicy, miastu, klientowi i tym, którzy będą tam mieszkać. A nie powtarzać typowe rozwiązania, które nie mają zazwyczaj żadnego sensu tam, gdzie się je narzuca. Mówił Jean Nouvel, architekt, laureat tegorocznej Nagrody Pritzkera.
RFI, Radio France Internationale.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Urbaniści szukają nowych form, nowych przestrzeni, nowego oddechu. Stąd pomysł na drapacza chmur trzeciego tysiąclecia. Miałby stanąć w przylegającej do Paryża dzielnicy La Défense. Rozstrzygnięcie konkursu na projekt wieży drapacza chmur przewidziano na 26 maja. W finale znalazło się 5 prac wyłonionych z 18 zgłoszonych przez biura projektów z całego świata. Uznanie jurorów uzyskała propozycja trójki Francuzów, jednego Brytyjczyka i jednego Amerykanina. Jean-Michel Villemot jest legendą francuskiej współczesnej architektury i tytanem pracy. W tej chwili we Francji poza jej granicami znajduje się w realizacji około 200 projektów, które wyszły z jego pracowni. Większość to właśnie drapacze chmur, jak wieżowiec pokoju w Petersburgu. Jego propozycja dla La Défense to budowla o wysokości 248 metrów, przypominająca bukiet wyrastających ze wspólnego pnia zrośniętych niczym siostry siamskie trzech wież, które w niebo, już każda samodzielnie, wystrzeliwują zwojem korkociągu. Taki układ sprawia wrażenie, jakby wieże rozchodziły się w powietrzu niczym gejzer sztucznych ogni. Drapacz chmur ma 115 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, z tego nieco mniej niż połowa to biura. Prawie drugie tyle przeznaczono dla hoteli, a po 10 tysięcy na mieszkania i sklepy. Oryginalność pomysłu poza swoimi walorami wizualno-estetycznymi polega także na zaprojektowaniu wielkiego parku miejskiego rozciągającego się u stóp wieży. Jacques Ferrier i jego zespół wpadli na pomysł skonstruowania dwóch strzelistych kolumn połączonych ze sobą płaszczyzną nadającą im kształt bramki do rugby. Pewnie w południowo-zachodniej Francji, gdzie króluje owalna piłka, projekt cieszyłby się dużym powodzeniem. Na La Défense za bardzo przypomina wydłużone litery H, łuku, który już się w tej dzielnicy znajduje i zajmuje tam główne miejsce w układzie przestrzennym. Warto natomiast zwrócić uwagę na słowa Jacques'a Ferriera, który powiedział, że gdy pomyślał o tym, jaki przepyszny widok na Sekwanę będą mieli mieszkańcy ponad 500 apartamentów w jednej wieży, to zaraz zaprojektował drugą, żeby więcej ludzi mogło się cieszyć panoramą Paryża. To niestety nieczęsta cecha wśród architektów, by projektując swoje wspaniałe budowle myśleli o przyszłych ich użytkownikach i ich potrzebach. W projekcie Ferrierego proporcje są odwrócone, jeśli chodzi o przestrzeń użytkową. Tutaj lwią część zajmują mieszkania o powierzchni 150 m2, co budzi szacunek, jeśli się weźmie pod uwagę, że większość mieszkań w Paryżu, poza rzecz jasna apartamentami w okolicach Pól Elizejskich, to klitki małe i bardzo drogie. Trzeci projekt francuski to propozycja biura projektów Jeana Nouvela, najbardziej utytułowanego architekta w trójkolorowych barwach. To on jest autorem projektu Instytutu Świata Arabskiego w Paryżu, opery w Lyonie, Muzeum Królowej Sofii w Madrycie czy Muzeum Quai z zachwycającym pomysłem obsadzenia pionowej ściany budynku sąsiadującego z przestrzenią prowadzącą do głównych sal muzealnych roślinnością różnych gatunków. Jean Nouvel zaproponował prostopadłą ścian wysokości wieży Eiffla, ale jak powiedział, przy sprzyjających warunkach można ją wydłużyć. Projekt sprawia dziwne wrażenie, jakby był poskładany z czarnych kostek. To nierdzewna stal pokrywająca betonową konstrukcję, poprzecinana olbrzymimi, nieregularnej wielkości prostopadłościanami w różnych kolorach. Górna w zielonym, poniżej asymetrycznie umieszczona czerwona, dalej dwie beżowe o ciemniejszych plamach przypominających zdjęcia kraterów na Księżycu. Pudła, z jakich została wieża skonstruowana, poprzedzielane są wąskimi drzwiami, jak określił architekt, rozległe tarasy pełne światła. Gra ono znaczącą rolę w projekcie, bo najmniejszy promień słońca ma sprawiać wrażenie, że konstrukcja wibruje, efekt śmiały, ale może grozić pewnymi konsekwencjami natury psychologicznej u mieszkańców i przechodniów, szczególnie u bywalców okolicznych barów, bo takie przewidziano. Amerykanin Daniel Lipskin zaproponował wieżę w formie bryły geometrycznej, przypominającej rzeźbę, alegorią startu myśliwca. Pomysł śmiały, w przeciwieństwie do pozostałych finalistów, może niepokoić ostrymi uskokami konstrukcji, będącymi wyzwaniem dla Feng Shui. Ale może to właśnie zachwyci jurorów. W końcu wyzwaniem były także pomysły jak wieża Eiffla i piramida przed Louvrem. Lipskind, to znaczące nazwisko we współczesnej architekturze, wygrał konkurs na rekonstrukcję miejsca, jakie pozostało po World Trade Center w Nowym Jorku. Jego projekt nosi nazwę Freedom Tower, Wieży Wolności. Wreszcie ostatni, piąty, do finału trafił pomysł pochodzącego z Manchesteru Brytyjczyka Normana Fostera. Nie jest to postać we Francji nieznana. To on zaprojektował najwyższy wiadukt świata, Mulu, w środkowej Francji. Foster jest także autorem pomysłu na przebudowę Reichstagu w Berlinie, nowej siedziby niemieckiego parlamentu. Z jego pracowni wyszedł projekt szklanego dachu przykrywającego dziedziniec British Museum. Foster zaprojektował słynny ogórek w Londynie. Dalej, niedawno otwarty, największy terminal lotniczy na świecie w Pekinie. Teraz w trakcie realizacji znajdują się jego kolejne projekty. Drapacz chmur, Rosja w Moskwie i Zenit w Saint-Étienne. Ten wielki mistrz współczesnej architektury przedstawił najbardziej klasyczną z propozycji. Obłą wieżę przypominającą łuskę pocisku artyleryjskiego. Jako jedyny nie zaproponował pomieszczeń mieszkalnych. Jest natomiast miejsce na Muzeum Designu. Co więcej, z szacunku dla Paryża i ludzi od wieków mających wpływ na urbanistyczny wygląd miasta, jego drapacz chmur znajduje się wzdłuż historycznej osi stolicy wytyczonej przez Lanotra. Paryż przeżywa renesans, stwierdził stary mistrz z Manchesteru, który nie ukrywa swojego żywego uczucia do tego miasta. La Défense, które służyło projektantom dzielnicy finansjery Moscow City, szybko stracił urok i świeżość nowoczesności, gdyż wybudowane tutaj drapacze chmur są zdaniem Fostera bardzo konwencjonalne. Taką opinię zdają się potwierdzać szefowie przedsiębiorstwa zarządzającego La Défense, którzy twierdzą, że należy zmienić wizerunek tej dzielnicy leżącej po drugiej stronie Sekwany w stosunku do Paryża. Nadać jej nie tylko blasku godnego trzeciego milenium, ale także ludzkiego tchnienia. Dlatego nowy drapacz chmur ma żyć 24 godziny na dobę, 356 dni na rok. Takie było założenie, które jak klamrą spina wszystkie projekty.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Pierwsi Polacy trafili do Donbasu na Ukrainie za czasów Katarzyny II. Potem, po kolejnych powstaniach, władze carskie zsyłały tam rzesze polskich patriotów. Największa ich liczba, około 10 tysięcy, wysłana została do donbaskich kopalń i hut metalurgicznych po powstaniu styczniowym. Do dziś wśród osób pochodzenia polskiego są ludzie pamiętający opowiadania swych dziadków o tych wydarzeniach. W latach 30. i 40. XX wieku w Donbasie znalazły się nowe fale polskich zesłańców, tym razem przesiedlone z zachodnich terenów Ukrainy i Białorusi. W 1946 roku do odbudowy kopalń Donbasu z województwa lwowskiego wysłano 15 tysięcy młodych dziewcząt. Część z nich zginęła w obozach pracy, części udało się zasymilować. Potomkiem polskich zesłańców na Ukrainę był także Ryszard Zieliński, jeden z najsłynniejszych działaczy polonijnych na wschodzie Europy, który zmarł 22 lutego bieżącego roku. Ryszarda Zielińskiego, założyciela Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu, członka Związku Dziennikarzy Ukrainy i redaktora naczelnego pisma Polacy Donbasu, wspomina jego współpracownica, inżynier górnictwa, pani Ludmiła Winnicka.
Zmarł pan Ryszard 22 lutego po ciężkiej, długotrwałej chorobie. Żegnaliśmy naszego prezesa 23 lutego, kiedy przez cały dzień padał deszcz i wydawało się, że sama natura płakała z powodu jego śmierci. Na pogrzeb też przyjechał konsul generalny RP w Charkowie, pan Grzegorz Seraczyński, z wielkim wieńcem róż. Pan Ryszard odszedł od nas w 67 roku życia. pełen ciekawych idei na przyszłość. I chcę trochę powiedzieć o tym niezwykłym człowieku. Urodził się pan Ryszard w polskiej rodzinie, w mieście Lwów, w 1941 roku. Uczył się w polskiej średniej szkole nr 10 miasta Lwowa. Po ukończeniu lwowskiego technikum górnictwa był skierowany na pracę do miasta Makijewki, obwodu donieckiego. Bez oderwania od pracy studiował na Politechnice Nowoczerkaskiej i w roku 1977 obronił dyplom inżyniera górnika. Ponad 30 lat pan Ryszard poświęcił pracy w kopalni, gdzie zaczynał od skromnej posady ślusarza i doszedł do dyrektora kopalni i zastępcy dyrektora holdingu. Он mógłby spokojnie sobie odpoczywać na emeryturze, ale nie. Он tworzył Towarzystwo Kultury Polskiej Donbasu. Zostaje jego prezesem, mózgiem i sercem. Nawiązuje kontakty z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie i zaczyna wielką działalność, nieodpłatne nauczanie języka polskiego. Powstaje gazeta Polacy Donbasu, która niejednokrotnie otrzymywała nagrody. Radio Polska Fala Donbasu. Telewizja TV Polaków Donbasu. Pan Ryszard włączył w sobie różne talenty. On również pomagał tu, w Donbasie, w odrodzeniu kościoła w Donbasie. Jego dobrze znano w obwodzie jako jednego z najaktywniejszych prezesów Towarzystw Mniejszości Narodowych, który prowadzi takie ciekawe imprezy, jak na przykład Festiwal Polska Jesień w Donbasie, który wyrósł do poziomu krajowego. Zespoły artystyczne i poszczególni wykonawcy zaczęli wyjeżdżać do Polski i tam otrzymywać wysokie nagrody. Studiują w Warszawie, Krakowie, Lublinie studenci skierowani przez towarzystwo. Marzą o nowych podróżach do Polski dzieci. Dziękuję panu Ryszardowi ludzie starsi, którzy za jego pośrednictwem w ciężkich momentach życia otrzymywali pomoc od konsulatu generalnego. Pan Ryszard również prowadził genealogiczne badania polskich korzeni rodzin Donbasu. W gazecie zjawiła się rubryka, w której zaczęto drukować materiały historyczne. W taki sposób powstała książka Jelscy wczoraj i dziś do 500-lecia rodu jelskich herbu Pieleż, której był głównym redaktorem. Dziwiliśmy się, ile dobrego widział w każdym człowieku, jak cieszył się osiągnięciami innych ludzi i zachwycał się nimi. Postanowiliśmy nadać takiemu wydarzeniu jak Festiwal Polska Jesień w Donbasie, nadać temu festiwalowi imię pana Ryszarda Zielińskiego.
Pani jest ciągle zaangażowana i w gazetę, i w Polską Falę Donbasu, i w telewizję, prawda pani osobiście?
No ja bardzo po prostu lubię tą pracę. I to jest jakby cząstka Polski, za którą tęsknię oczywiście. I po prostu, no, chcę zachować język, chcę zachować to wszystko, co mam. I dlatego staram się brać udział i w gazecie, i w tej pracy społecznej. To dla mnie radość po prostu.
Еще на Черному море, та на тому белому камені, там стояла темниця кам'яная. Там стояла темниця кам'яная, а в тій темниці пробувало 700 бідних козаків, а в неволі пробували та білого світу і сонця праведного не забачали.
Park La Villette przygotowuje się do wielkiej przemiany. W 2012 roku ten jeden z największych terenów zielonych w Paryżu, jednocześnie centrum kulturalne, gdzie w harmonii współżyją nauka, sztuka, muzyka i rozrywka, zostanie powiększony i wzbogacony o filharmonię. Wielkie audytorium o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych zaprojektowane przez słynnego francuskiego architekta Jean Nouvela. Czwarte skrzydło miasteczka nauki, puste od 1986 roku, przyjmie kompleks handlowy z multipleksem kinowym na 16 sal i z 11 tysiącami metrów kwadratowych sklepów. La Villette, 55 hektarów, na których przyroda miesza się z architekturą, stanie się w ten sposób niezależną dzielnicą łączącą Paryż z przedmieściem. Aby zrozumieć i polubić La Villette, trzeba poświęcić jej sporo czasu i pospacerować spokojnie po parku. Trzeba usiąść na chwilę na trawie i pogapić się na przechodniów, na poważnych panów i niedbałych młodzieńców, na dzieci przychodzące tu z nauczycielami, na japońskich turystów i licznych zakochanych, tulących się do siebie na ławkach. Wszystkich tych ludzi, różnego pochodzenia i w różnym wieku, przyciągają niezliczone atrakcje, które oferuje La Villette, otwarta dla wszystkich kultur i wszystkich zainteresowań. Prawdziwy cud polega na tym, że każdy może tu znaleźć coś dla siebie i przeżyć to we właściwym dla siebie rytmie. Są teatr, film, muzyka, nauka, technika i cyrk. Jest La Grande Halle, wielka sala wystawowa, w której odbywają się przedstawienia teatralne i festiwale muzyki. Jest miasteczko nauki i przemysłu, jest miasteczko muzyki i konserwatorium tańca. Jako pierwsze zaczęło działać w 1986 roku miasteczko nauki i przemysłu. Zostało zbudowane na terenie starych rzeźni dzielnicy La Villette i jego ambicją było stworzenie nowego typu muzeum naukowego. Jest to centrum wystawowe, ośrodek dokumentacji, badań i kształcenia, proponujący jako metodę poznawczą interakcję, doświadczenie zmysłowe i zabawę. Osoba zwiedzająca jest widzem i aktorem jednocześnie. Muzyki założone zostało z kolei nie po to, by Paryż miał jeszcze jedną salę koncertową, lecz po to, by dać wszystkim kategoriom publiczności narzędzia pozwalające na poznanie i polubienie muzyki. Celem miasteczka jest zacieranie różnic między uczniem a nauczycielem. Uczniowie są regularnie zapraszani na koncerty i grają w miasteczku wraz z zawodowymi orkiestrami występującymi tam stale. Jedną z największych atrakcji parku La Villette jest La Géode, gigantyczna sala kinowa wyposażona w ekran w formie półkuli o powierzchni 1000 metrów kwadratowych. Jest też jeszcze jedna fascynująca sala kinowa, Cinax, poruszająca się w rytm wyświetlanych obrazów. Na terenie parku La Villette można zwiedzić poza tym prawdziwą łódź podwodną, wziąć udział w koncertach muzyki rockowej, jazzowej i piosenki. Specjalny program przewidziano dla dzieci. Są wystawy dla maluchów w wieku od 3 do 5 lat i dla trochę i dużo starszych. Historia ziarna zbożowego opowiada na przykład, jak produkowany jest chleb. Program Ręce w wodzie uczy dzieci, jak uruchomić pompę wodną i wprawić w ruch młyn. Z myślą o dzieciach założono także 10 ogrodów tematycznych. Jest ogród luster, ogród wydm, ogród bambusów, ogród wysp i ogród smoka.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
W paryskim Teatr National de Chaillot w dniach od 9 do 20 kwietnia króluje flamenco. Zaproszeni zostali wielcy mistrzowie tańca, śpiewu i gitary. Bal otworzyła 9 kwietnia gwiazda tańca flamenco Eva Yerbabuena. Berło przejmie od niej pieśniarka Estrella Morente 16 kwietnia. W programie przewidziano również 17 koncert wirtuoza gitary Tomatito. Po nim 18 kwietnia wieczór pani z udziałem 20 artystów i takich solistek jak Merche Esmeralda, Belen Maja, Rocio Molina, taniec, i Diana Navarro, śpiew. Festiwal zakończy 19 i 20 kwietnia tancerz flamenco Javier Barón, który wystąpi w otoczeniu 6 artystów ze spektaklem Dos Voces para Baile. Z tego wielce szacownego grona wybrałam dziś dla Państwa Toma Tito. Zanim opowiem o tym niezrównanym gitarzyście, próbka jego talentu. Fernandez Torres, zwany Tomatito, pochodzi z Almerii, gdzie urodził się w roku 1958 i wychowywał przy dźwiękach gitary swego ojca Tomato i dziadka Miguela Tomaty. A jak dodamy do nich wuja, był nim Niño Miguel, nie trudno będzie zrozumieć, że już w chwili narodzin przyszłość Tomatito stanęła pod znakiem flamenco. Jego kariera rozpoczęła się w tawernach flamenco zwanych tablaos. W jednej z nich, taberna Gitana w Maladze, zauważył go wielki śpiewak Camarón de la Isla, którego prezentowaliśmy jakiś czas temu na tym miejscu. Razem nagrali La Leyenda del Tiempo. Równocześnie ruszyła kariera międzynarodowa naszego bohatera, akompaniował José Monge Cruzowi czy wspomnianemu Camaranowi de la Isla. Tomatito pozostał wierny swemu mistrzowi aż do jego śmierci. Potem była muzyka do filmu Tony Gatliffa Vengo i Grammy Latino w roku 2005 za album Aqua Dulce. Posłuchajmy z udziałem Camarona utworu La Voz del Tiempo z płyty Barrio Negro, drugiej płyty Tomatito, drugiej płyty solowej nagranej w roku 1991. Thank you. Amati to jest obecnie jednym z najlepszych mistrzów gitary flamenco. Grał u boku Eltona Johna i Franka Sinatry na festiwalach jazzowych i flamenco, gdzie występował z pianistami Chano Dominguezem i Michelem Camino. Czaruje go też kino. Wystąpił w Adwokacie Diabła Taylora Hackforda, u boku Ala Pacino i Keanu Reevesa, do którego to filmu zdjęcia kręcił, przypomnijmy, Andrzej Bartkowiak, a także w obrazie Carlosa Saury flamenco. Jeszcze na koniec to Matito z płyty Spain Again, wydanej w 2006 roku przez Universal Music, na której wystąpił on w towarzystwie Michela Camilo.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.